With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokwi I Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. The Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 84 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Trwa Wielki Post, aby dobrze przygotować się na nadejście zmartwychwstałego Pana, zapraszamy Was dzisiaj na trzecią z sześciu wielkopostnych archiwalnych pogadanek ojca Cornelia Dend. Tytuł jej brzmi Dobrodziejstwo Spowiedzi Świętej.
Witam Was, zacni rodacy i miłe rodaczki staropolskim, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mało kto może powiedzieć o sobie to, co wyznała święta Teresa od Dzieciątka Jezus, że od lat dziecięcych nigdy niczego nie odmówiła Bogu i że nie zasmuciła Go żadnym grzechem ciężkim. Szła do Boga wprost, drogą dziecięcej ufności. Większość z nas idzie do Niego trudniejszą drogą, czasem niestety drogą okrężną, poprzez osobiste grzechy. I w dużej mierze dzieje się to na skutek tragicznej spuścizny grzechu pierworodnego i osłabienia woli ludzkiej, skłonnej do złego. Przyćmiony umysł, osłabiona wola i wybujałe zmysły narażają człowieka na sprzeniewierzenie się woli Bożej i upadki w grzech, które w końcu prowadzą do podobnego stanu ducha, jaki przeżywał syn marnotrawny. Mimo że syn zapomniał o kochającym ojcu, ten jednak o nim nie zapomniał i każdego dnia czekał na jego powrót. Skoro tylko syn marnotrawny powrócił, ojciec ofiarował mu miłość miłosierną i wybaczającą. O tym ludzkim dramacie i szczęśliwym jego rozwiązaniu powiem w dzisiejszej pogadance zatytułowanej Dobrodziejstwo spowiedzi. Rodzice, krewni, przyjaciele mają zwyczaj pochylać się nad nowonarodzonym dzieckiem i zgadywać, co z niego wyrośnie, kim będzie, czy zrobi karierę, czy odniesie sukces. Wróżą mu co najlepsze. W niektórych częściach Polski istnieje zwyczaj, dość prymitywny, stawiania dziecka przed wyborem. Na stole umieszcza się rozmaite przedmioty. Książkę, różaniec, pieniądze. biżuterię i inne. Przedmiot, po które dziecko wyciągnie rączkę, stanowi dla dorosłych dobry lub zły omen. Późniejsze zainteresowania dziecka, przebłyski zdolności bywają pilnie obserwowane i interpretowane. Podobnie przy narodzeniu Jana Chrzciciela sąsiedzi i krewni pytali, kim będzie to dziecię. Tymczasem rodzice w swej roli wychowawców powinni robić wysiłki, aby z dziecka wyrósł przede wszystkim dobry, szlachetny człowiek. Wykształcenie, zdobyty zawód są ważne, lecz daleko ważniejszą sprawą jest charakter, rozwój duchowy i moralny dziecka. Nabycie przez nie cnót chrześcijańskich, głównie wiary, nadziei, miłości. To są trzy cnoty podstawowe, główne. Bez tych cnót człowiek staje się karłem, moralnym kaleką. I z tych trzech cnót najważniejsza jest miłość. Miłość do Boga i ludzi. I miłość ta winna być heroiczna. Tego żąda Pan Bóg. A heroiczna miłość Boga to miłość ponad wszystko, z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił. Miłość bliźniego winna też być heroiczna, bo mamy kochać bliźniego jak siebie samego i jak Chrystus nas umiłował. On do końca nas umiłował, aż do oddania życia za nas na krzyżu. Miłość jest jak wielostronny kryształ, mieni się blaskiem innych cnót, sprawiedliwością i miłosierdziem, czystością i umiłowaniem pokoju, cichością i pokorą, roztropnością i męstwem, umiarkowaniem i pracowitością. Bóg stworzył każdego z nas dla siebie. Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie, poucza święty Paweł apostoł. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana. Bóg jest najwyższym naszym dobrem i źródłem szczęścia. Miłość zatem zarówno do Boga, jak i do bliźniego jest odpowiedzialna. Kto o tej odpowiedzialności zapomni i nie wykazuje heroizmu w miłości ze względu na Boga i Chrystusa, ten nie osiągnie prawdziwego szczęścia. Nie żyć dla Boga, nie kochać Go całym sercem, nie kierować całego swego życia dla Niego prowadzi do udręk duchowych. Jeżeli w życiu nie wypełniamy przykazań Bożych, które są dla nas wyrazem Jego woli, wtedy wszystko się poplącze i pokrzyżuje, jak młodzieńcowi przy powieści ewangelicznej. Opuścił on ojca, roztrwonił majątek odziedziczony i żył rozpustnie, aż dobił dna nieprawości i popadł w rozpacz. Został sam. Wspólnicy hulanek opuścili go, gdy nie miał już pieniędzy. Może nawet stracił zdrowie, o czym Ewangelia już nam nie mówi, ale możemy się tego domyślać. Tragedie, zatrute owoce grzechów widzimy nie tylko u poszczególnych ludzi wykolejonych moralnie, ale dają o sobie znak w całym zachodnim społeczeństwie. Żniwo grzechu jest potworne. Świadczą o tym przepełnione więzienia, szpitale dla umysłowo chorych, niby zalegalizowane mordowanie, w których zabija się całe miliony nienarodzonych, niewinnych i bezbronnych dzieci. Co trzecie dziecko w łonie matki w Stanach Zjednoczonych skazane jest na śmierć. A ile lęku, rozpaczy rodzi się w sercu dzieci, którym pozwolono żyć, ale w rodzinach rozbitych i pozbawionych miłości. Ile kłamstw, oszczerstw, złamanych przysiąg i obietnic. Ile narasta nienawiści. Ile zgorszeń maluczkich, którym zabiera się spontaniczną modlitwę, wiarę w Boga i miłość do Kościoła i Jego uświęcających sakramentów. Ile cierpień i nieszczęść powoduje rozpustne życie pełne zawstydzających wynaturzeń. Ich zatrutym owocem są choroby weneryczne i czarna dżuma naszego stulecia, choroba AIDS. ciężar grzechów wlecze się za sobą 20, 30, 40 i więcej lat. Triumfuje szatan. Trzyma ludzi z dala od Boga. Człowiek sam nie jest już zdolny przezwyciężyć grzesznej przeszłości. Jeśli nie postradał jeszcze zmysłów, to dochodzi do przekonania, że został oszukany przez życie, ale nie wie, jak się z tego rozwikłać i uwolnić. Im znaczniejsza jest jego pozycja w społeczeństwie, im wyższe ma wykształcenie, tym trudniej zdobywa się na szczerość, na obiektywny sąd o swym smutnym stanie, na powrót do Boga i do sakramentu pokuty, sakramentu pojednania. Pamiętajmy, ten sakrament ustanowił Chrystus. W zaślepieniu szatańskim człowiek grzeszny ze swą udręką pozostaje sam. Nikt o niej nie wie. Nawet najbliżsi przyjaciele, żona, mąż, matka. Próbuje się przed nią bronić, tłumacząc, że inni żyją w podobnej udręce. Nie wie, jak odzyskać niewinność dziecka, którą kiedyś posiadał. Nie potrafi zrzucić z siebie przygniatającego ciężaru przeszłości. Taki stan może popchnąć do nałogu pijaństwa, a nawet samobójstwa. Psychologowie twierdzą, że samobójstwa wśród młodzieży są świadectwem krańcowej rozpaczy. Bóg, który zna myśli i uczucie człowieka, jest stale na tropie swej zagubionej owieczki, pogrążonej w udręce. Gotów zawsze okazać jej miłosierdzie. Oto Charles de Foucault był oficerem armii francuskiej na Saharze w Afryce. Do szpiku kości zepsutym moralnie. Brał udział w kampanii wojennej, po której skończeniu grzeszna przeszłość zadręczała go dzień i noc. Szukał ratunku. Udając się do Paryża, dowiedział się od swej kuzynki o młodym wikarym księdzu Huvelin, wytrawnym znawcy dusz. Pragnął go spotkać i podyskutować z nim na tematy religijne. Ksiądz nie zgodził się jednak na żadne jałowe dyskusje, lecz po prostu powiedział: niech pan się wyspowiada. Foucault odparł na to, że przyszedł podyskutować, a nie spowiadać się. Ksiądz Huvelin powtórzył wezwanie: niech się pan wyspowiada. Zaprowadził go do konfesjonachu. Długo trwała spowiedź. Po rozgrzeszeniu ksiądz wikary udzielił mu komunii świętej. Ksiądz Huvelin z pewnością brał pod uwagę możliwość, że de Foucault ucieknie, ale jego postawa dowiodła wielkiej znajomości człowieka, nacechowanej głęboką troską o duszę. Nieustające dysputy za i przeciw wierze z reguły nie prowadzą do prawdziwego nawrócenia, które zawsze jest dziełem łaski i miłosierdzia Bożego. Zawsze chodzi o to, aby z prostotą i bez wielu słów uczynić odważnie pierwszy krok powrotu do Ojca. Oficer wyszedł z kościoła innym człowiekiem, nowym człowiekiem, jak zapewnia nas Pismo Święte. Przestała na nim ciążyć przeszłość. Zerwał z nią na zawsze. Doznał łaski przebaczenia miłosiernego Chrystusa, który ustanowił sakrament pokuty, sakrament pojednania za cenę swej przelanej krwi na krzyżu. Protestancki pisarz Walter Nigg, skłaniający się do katolicyzmu, pisze i cytuję: niemożliwością jest popełnić niegodny czyn, a później, po głębszym zastanowieniu, nie żałować go. Skrucha nie jest bezowocnym uczuciem, jak podejrzewa się współcześnie. Nie jest ona zemstą nad samym sobie, ani bezużytecznym samooskarżeniem. Nie jest również wyrazem wewnętrznej dysharmonii, a jeszcze w mniejszym stopniu choroby duszy. Wszystko to jest intelektualną gadaniną, nie mającą nic wspólnego z wewnętrznym dramatem człowieka. Skrucha wyrasta z ludzkiego sumienia, które doprowadza do nieuchronnej zmiany przekonań. Skrucha jest wyrazem nawrócenia się do Boga, prośbą o przebaczenie. Jest to prawdziwa pokuta, której pojęcie zostało skrzywione, a która w rzeczywistości prowadzi do odmiany życia. Tak poucza Ewangelia. Nawróceniem odpowiada prorockiemu pojęciu powrotu do Boga.
polega na odwróceniu się od wszystkiego, co nie jest Boże i zwróceniu się do Boga całkowitym. Temu wewnętrznemu procesowi duszy towarzyszy szczery żal, że dopuściliśmy się grzechu i radość, że wracamy na drogę zbawienia i prawdy. Wszystkie warunki składające się na dobrą spowiedź prowadzą do samouzdrowienia. Dusza odzyskuje utraconą tożsamość dziecka Bożego, swoją osobowość odkupionego człowieka męką Zbawiciela. Mógłbym przytoczyć wiele przykładów, jak bardzo spowiedź koi wewnętrzną udrękę. Spowiedzi nie można lekceważyć, gdyż jest spotkaniem z miłosiernym Zbawicielem, który swą mocą i łaską leczy nasze dusze. Spowiedź jest więc wielkim darem Zbawiciela, boskiego lekarza dusz, co uznaje nawet współczesna psychiatria. Spowiedź jest zawsze religijną sprawą, prawdziwym wyrazem wiary w dzieło odkupienia dokonane przez Chrystusa. Słynny pisarz angielski Gilbert Chesterton, jako członek kościoła anglikańskiego, czuł ogromną potrzebę spowiedzi. I to pragnienie spowiedzi sprowadziło go na łono kościoła katolickiego. Rodzina katolicka, umocniona wiarą i miłością, ma wszystkie potrzebne warunki na to, by rodzice i dzieci korzystali z dobrodziejstwa spowiedzi sakramentalnej. W wielkiej sprawie nowej ewangelizacji rodzice mogą uratować swe dorastające dzieci od zagubienia w mrokach niewiary, odstępowania od praktyk religijnych. Istotnymi praktykami naszego życia religijnego jest świadomy, nabożny udział we mszy świętej i praktyka regularnej, częstej, miesięcznej spowiedzi. W dzisiejszym powszechnym lekceważeniu spowiedzi ustanowionej przez Jezusa Chrystusa, w dzisiejszym zeświadczeniu i upuszczaniu praktyk religijnych, niedzielnej mszy świętej i modlitwy codziennej, rodzice mają wielkie zadanie. Mogą i powinni ułatwić dzieciom, dorastającym i dorosłym praktykę spowiedzi i korzystanie z jej dobrodziejstw. Praktyka regularnej spowiedzi wpłynie na religijne odrodzenie. Sprawcą naszego pojednania z Bogiem w sakramencie pokuty jest Jezus Chrystus, nasz Odkupiciel. Najświętsze serce Chrystusa jest znakiem Bożego miłosierdzia i przebłaganiem za grzechy nasze, pokojem i pojednaniem. Najświętsze serce Pana Jezusa daje nam siłę wewnętrzną do wzgardzenia grzechem i nawrócenia się do Boga. Do znalezienia łaskawości Bożej, która odpowiada miłością i przebaczeniem na naszą skruchę. Również Maria, Matka Jezusa, otrzymała pełnię łaski na mocy odkupieńczej ofiary Chrystusa. Ona teraz, jako kochająca nas Matka, prowadzi nas do pojednania z Bogiem. A pojednanie z Bogiem przywróci radość w oczach ludzkich i pokój w sercach. I przygotuje nas do świętowania Wielkanocy.
Szczególnie przez cały rok życia konsekrowanego módlmy się wraz z całym Kościołem powszechnym słowami modlitwy świętego Jana Pawła II za siostry zakonne, zakonników, za osoby konsekrowane instytutów świeckich oraz o nowe powołania do służby Bogu i ludziom.
Modlitwa Jana Pawła II o powołania. Do Ciebie, Panie, zwracamy się z ufnością. Synu Boży, posłany przez Ojca do ludzi wszystkich czasów i żyjących w każdym zakątku świata. Błagamy Ciebie za pośrednictwem Maryi, Matki Twojej i Matki naszej. Spraw, aby w Kościele nie brakowało powołań, zwłaszcza do szczególnej służby Twemu Królestwu. Jezu jedyny Zbawicielu człowieka, modlimy się do Ciebie za naszych braci i za nasze siostry, którzy odpowiedzieli tak na Twoje powołanie do kapłaństwa, do życia konsekrowanego i do misji. Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia i stawało się żywą Ewangelią. Panie miłosierny i święty, nadal posyłaj nowych robotników na żniwo Twego Królestwa. Pomagaj tym, których powołujesz, by Cię naśladowali w naszych czasach. Spraw, by kontemplując Twoje oblicze, przyjmowali z radością tę przedziwną misję, którą im powierzasz dla dobra Twego ludu i wszystkich ludzi. Ty, który jesteś Bogiem i żyjesz, i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.
Drodzy słuchacze, pod koniec naszej audycji proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na miesiąc marzec włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę marca. Przez cały ten miesiąc Was i Wasze intencje polecamy Bogu Miłosiernemu ze wstawiennictwem Matki Bożej, Służebnicy Pańskiej.
Na marzec Ojciec Święty podaje nam następujące intencje modlitw. Ogólną, aby wszyscy ludzie prowadzący badania naukowe stawiali sobie za cel służenie integralnemu dobru człowieka oraz ewangelizacyjną, aby coraz bardziej uznawany był specyficzny wkład kobiety w życie Kościoła. Rycerstwo Niepokalanej modlić się będzie, aby gotowość do słuchania, jaką miała Maryja, była przykładem dla wszystkich osób konsekrowanych, wezwanych do kroczenia za Panem na drodze rad ewangelicznych.
W marcu czcimy świętego Józefa i z ufnością zanosimy swe prośby do Niego w nowenie odprawianej ku Jego czci. Ponawiam serdecznie zaproszenie do udziału w nowenie do patrona rodzin, patrona ludzi pracujących, patrona dobrej śmierci, obecności Jezusa i Marii, opiekuna Kościoła Świętego. Niech ta nowena, którą rozpoczniemy 10 marca, przypomina Wam potrzebę uciekania się pod opiekę świętego Józefa, opiekuna Jezusa i Jego Matki oraz Kościoła Powszechnego.
Trwa Wielki Post, który jest czasem przygotowania na owocne przeżywanie największej tajemnicy naszej wiary, Zmartwychwstania Pańskiego. W orędziu na tegoroczny Wielki Post papież Franciszek napisał, że aby pokonać globalizację obojętności, potrzebne jest serce mocne i miłosierne, czujne i szczodre, które które zna swoje ubóstwo i poświęca się dla drugiego. Tegoroczne orędzie na Wielki Post stanowią słowa zaczerpnięte z listu świętego Jakuba. Umacniajcie serca wasze. Papież prosi nas wszystkich, abyśmy dla przezwyciężenia obojętności i naszych pretensji do wszechmocy przeżywali ten czas Wielkiego Postu jako drogę formacji serca. Podkreśla, że mieć serce miłosierne to nie znaczy mieć serce słabe, ale raczej serce mocne, stałe, niedostępne dla kusiciela, ale otwarte na Boga. Serce, które pozwala przeniknąć się duchowi i daje się prowadzić na drogi miłości, które wiodą do braci i sióstr.
Okres Wielkiego Postu to czas na rekolekcje. Zachęcamy was wszystkich do udziału w tych rekolekcjach wielkopostnych organizowanych w waszych parafiach.
Zachęcamy was do gorliwego udziału w nabożeństwach wielkopostnych, takich jak Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa. Przypominamy, że w godzinie różańcowej możecie zamówić płytę CD z rozważaniami Drogi Krzyżowej, CD z Gorzkimi Żalami, jak również komplet dwóch CD z różańcem.
Cały czas pracujemy nad promocją ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
Godzina różańcowa ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już ponad 80 lat. Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie wasze upływało w duchowej radości i pokoju. Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas godzina różańcowa ojca Justyna, skrytka pocztowa 454 Atol Springs, New York 14010. Na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg was błogosławi i strzeże. Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was spokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat. Z
z radością zapraszamy Was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem, pokój i dobro Wam wszystkim.